a przybrawszy sobie z nicości wyciągniętego Walsdorfa, twarz w twarz stawała do boju nawet z Flemingiem. Nienawiść jej ku feldmarszałkowi zrodziła się z niechęci i kobiecej intrygi przeciw pani Przebędowskiej, którą Sasi dla ułatwienia sobie zwali panią Brebentau. W czasie poselstwa męża w Szwecji Wickumowa pałac mu budowała na rogu Kreuzgasse, który później Rutowskiemu się dostał. Wickumowa uchodziła za najbogatszą panią w Saksonii, a wszystko, co miała, zebrała sama. Wickum skończył tragicznie. Na rok przedtem, będąc w Warszawie z królem, przy którym szambelanem i adiutantem znajdował się naówczas niejaki markis de Saint-Gilles, ponoć nieprzyznany syn sardyńskiego króla Wiktora Amadeusza, a wedle zwyczaju swojego, grając dnie i noce, powasił się z nim u kart w królewskim przedpokoju. Wickum miał lat 50 kilka, Saint-Gilles 20 i parę. Gra była gruba. Zapalczywy młody przegrywał. Zaczął przeciwnikowi przymawiać. Od słowa do słowa przyszło do lajań i razów. Hałas się stał, król się dowiedział, faworytowi starszemu dał naturalnie słuszność, zgromił Włocha i skazał go za obejście się grubiańskie na 3-miesięczne w lipskiej twierdzy więzienie. Była to kara i łaska, gdyż komendantem w Lipsku podówczas był hrabia Castelli, wuj markiza. Zakazano mu się jednak na przyszłość pokazywać u dworu. Saint-Gilles, odsiedziawszy 3-miesięczne więzienie, zbiegł tajemnie do Polski i, dostawszy się do Nadarzyna, posłał Wickumowi wyzwanie. Nie mógł go on nie przyjąć, nakazał wszystkim jak najsurowiej milczenie, aby się król nie dowiedział, i nazajutrz, dnia 13 kwietnia 1726 roku, przybyć obiecał. Wieczorem Wickum u córki, księżnej Lubomirskiej, był na kolacji, bawił się jak najweselej i do północy grał w pikietę. We 2 godziny potem jechał potajemnie do Nadarzyna, wziąwszy z sobą jednego tylko sekundanta, hrabiego Montmorency. Z rana między 5 a 6 stanął na miejscu, posłał do markiza z oznajmieniem oficera i, że naówczas obyczajem było z konia się strzelać, siadł na koń. Zapaśnicy wyjechali przeciw sobie z wielkim męstwem, powoli, a zbliżywszy się na strzał, markiz strzelił i ugodził Wickuma tak śmiertelnie, iż trupem z konia się zwalił. W tejże samej chwili strzelił Wickum także, ale kula jego drasnęła tylko policzek markiza i perukę. Saint-Gilles, nie wiedząc co począć z sobą, uciekł do Warszawy i szukał schronienia w klasztorze Teatynów. Król, rozżalony, nakazał, nie zważając na prawo schronienia, marszałkowi Saint-Gillesa odebrać z klasztoru. Klasztor otoczyło 1,5 sta żołnierza. W tej samej chwili Saint-Gilles, za laika przebrany, umknął na Berlin i Lipsk do Włoch. Ciało zabitego, we wszystkie dzwony na cześć mu bijąc, po drodze wywieziono do familijnych grobów. Taki był koniec pierwszego faworyta. Fleming trzymał się jeszcze, on jeden umiał się stać potrzebnym i obronić od losu, który spotkał innych jego współzawodników. Budował on naówczas pałace, sprzedawał, handlował dobrami i złoto na beczki mierzył. Pozbywszy się Schulenburga, odradziwszy królowi oddanie dowództwa wojsk genialnemu synowi Maurycemu Saskiemu, marzył Fleming o księstwie kurlandzkim dla siebie, a o żenieniu 58-letniego Augusta z 17-letnią księżniczką pruską, która przymierzy między Saksonią, Polską, na dziedziczną przerobioną i rozdzieloną, a Prusami umocnić miała. I gdyby August II zgodził się był na to małżeństwo, przyszłoby było do skutku. Niecny Lewendal, który hrabinie Kossel winien był wyniesienie swoje, trzymał się jeszcze, ale z każdym dniem tracąc na sławie i znaczeniu i walcząc z silniejszym stokroć od siebie Flemingiem, trwoniąc łatwo zdobyte mienie, pędził ku widocznej już ruinie. Watzdorf nareszcie, ów chłop z Mansfeldu, przerzucając się na różne strony u dworu, dostarczając pieniędzy, frymarcząc z Flemingiem, nie rzucał klamki dworskiej, choć król na niego patrzeć nie mógł, ale go potrzebował. Na dworze króla ten sam zawsze panował szał zabaw i potrzeba nienasycona rozrywek. Przybycie Orzelskiej pobudziło do nowych wystąpień, tak jak przed kilką laty ożenienie syna odznaczało się bajecznym zbytkiem i przepychem. Wpośród tych najróżnorodniejszych roztargnień, które królewska fantazja sama sobie dostarczała, przychodziły chwile, w których August miał się za wielkiego wojownika i wojskowych łaknął popisów. W tym roku król Wiosny Pięknej w Pilnic zażywał. Wojsko stało obozem, strzelano z dział i próbowano półkartonów siły. Hrabia Wackerbart towarzyszył Augustowi. Mówiono o twierdzy Königsteinie i o czynionych próbach na skalach, na których się ona wznosiła. Półkartauny w proch rozsypywały kamienną podstawę twierdzy. A jednak, rzekł Wackerbart, znam miejsce i kamienie, których by one nie wzięły, za to ręczę. Gdzie? Zapytał August. Wackerbart spojrzał na króla, zdawał się zafrasowany tym, że mu się to słowo wyrwało i milczał. Gdzie? Powtórzył król. W sztolpen na bazaltach tamtejszych, które są jak żelazo twarde, kule nic nie mogą. W sztolpen! Zawołał August i twarz mu się okryła chmurą. A, w sztolpen! Była milczenia chwila, król się przechadzał niespokojnie. Znać było, iż go jakaś fantazja dręczyła, której zadość uczynić nie chciał czy nie mógł. Sztolpen, powtarzał kilka razy. Można by kartaunów na skalach tamtych spróbować. Wackerbart spojrzał trwożliwie na króla, który jakby ubodnięty tym wejrzeniem zawołał. Dlaczego nie mamy kul na bazaltach spróbować? Przecież zamku nie obalimy, a kilka strzałów. Wackerbart zmilczał, jakby czekając rozkazów i nie dowierzając im. August widocznie oziębłością jego był dotknięty i chciał się wyższym nad pewne względy dziecinne, któremu ktoś mógł przepisywać, okazać. — Poślijwać pan do sztolpen? — odezwał się. — Dwa działa. Każ mi przygotować baterię naprzeciw tych słupów. Będę sam jutro rano próbie przytomny. — Tak, z rana — dodał. — Póki gorąco nie przyjdzie, bo dnie już bywają skwarne. Odwrócił się od niego i poszedł. Rozkaz króla spełniał się zawsze mimo wszelkich przeszkód możliwych w mgnieniu oka. Na całą noc wysłano rozkazy i działa do sztolpen. Zaklika spał w swym dworku samotnym, gdy o północy rozruch niezwykły stał się w miasteczku. Konni, wozy, wojskowi z głośnymi krzyki wjeżdżali z pośpiechem wielkim i zuchwałością żołdacką. Kapitan wychylił z okna głowę, nie mogąc pojąć, co się stało i sądząc, że jaki nieznany nieprzyjaciel wtargnął w Saksonii granicę. Z języka jednak poznał Sasów, którzy swym Herr Jesus powtarzanym nieustannie zdradzali się łatwo. Zobaczywszy oficera, kapitan ośmielił się go po koleżeńsku zapytać, co się stało i skąd pośpiech był tak wielki. — Król, najjaśniejszy pan! — krzyknął oficer, pędząc ludzi. — Król przybywa jutro, to jest dziś rano, tu będzie. — Król w sztolpen? — Tak jest. Jeśli macie ludzi, ślijcie ich z łopatami, trzeba na prędce usypać baterie do rana. Będą strzelać do słupów i próbować kul siły. — Gdzie? — krzyknął zdumiony zaklika. — A gdzie? — Tu, na górę zamkową! — śmiejąc się powtórzył oficer. — Czyż mnie nie rozumiecie? Rozmowa się przerwała. Zaklika pochwycił się co najprędzej odziewać. Uszom swym nie mógł dać wiary. Król? Król strzelający do zamku, w którym więził tę nieszczęśliwą ofiarę od lat tylu, jakby na urągowisko? Rzecz była nie do uwierzenia, nie do pojęcia. Król sztolpen! Jaka chwila do przebycia dla hrabiny? Włosy powstały mu na głowie omackiem. Począł chwytać odzież, ubierać się bezprzytomnie, machinalnie. Chciał biec, oznajmić jej o tym, przygotować ją, nakłonić do przeżycia tej próby, na którą miała być wystawioną. Zaklika miał łatwy wstęp do zamku. Zdawało mu się, że w tym zamęcie powszechnym wciśnie się i na coś przecie przydać może. Los kosel ściskał mu serce, łzy dobywały się z oczu. Król, król! — powtarzał machinalnie. — A to nie może być. W ostatniej chwili zawstydzi się, zaboleje, nie przyjedzie. To nie może być. Co się z nią stanie? Szarżało na dworze, gdy zamykając swój dworek, Zaklika wybiegł jak oszalały, pędząc pod zamek. Na zamku wszystko było rozbudzone. Wiadomość, że król przybywa, jak piorunem odpoczywających żołnierzy i starszyznę poruszyła. Z miasta, z wiosek sąsiednich żołnierze gnali plazami ludność z chat powypędzaną do sypania baterii na prędce. Płacz, krzyki i głośno wydawane rozkazy rozlegały się dokoła. Konni krzyżowali się na drogach, wszyscy potracili głowy. Jedną baterię już sypać zaczynano w zwierzyńcu, przy tak zwanym Ripforte. Drugą na Hanewaldzie, w ogródku skarbowym. Gdy Zaklika do bram przypadł na rozcież otwartych, w zamku wszystko było na nogach. Czyszczono, zamiatano, znoszono gruzy. Komendant chrypł od wolania, oficerowie nie wiedzieli, od czego poczynać. Około wieży świętego Jana cała służba żeńska i męska hrabiny Kosel stała w najdziwniej ponarzucanych ubraniach, tak jak się ze snu zerwała, sądząc, że na zamku się pali. Stali w osłupieniu, pytając jedni drugich, nie wiedząc, co się stało i co przygotowywać mogło. W otwartym oknie blada pokazała się Kosel. Zaklika wbiegł po wschodach, półżywy, załamując ręce. Spotkała go w progu Kosel z zaciśniętymi ustami, cała drżąca. — Król! — zawołała. — Król! — A, rozumiem. Król do mnie przybywa. — Pani! — przerwał Zaklika. — Król przybywa kul swoich dział na słupach u góry próbować. Kosel się roześmiała. — Prosty, naiwny człowieku! — zawołała. — I ty w to wierzysz? — Ja śniłam o nim od tygodnia. Duch mój blądził nad nim i pociągnął go ku sobie. Szukał pozoru, chce mnie widzieć. On wie, że ja go kocham, że mu przebaczę. On jest wolnym, on chce mnie poślubić, jak dał słowo. Niech mnie ubiorą jak do ślubu, jak na największą uroczystość. Chcę być piękną, chcę mu przypomnieć tę Annę, przed którą klękał. — Król! — powtórzyła z zachwytem. — Mój król, mój pan! I uderzyła w dłonie. Zaklika ze spuszczoną głową osłupiały, stał niemy. — Wołaj, sługi moje! — dodała. — Niech przyjdzie lina, niech dobędzie z kufrów suknię. I rozpuszczone włosy czarne, które jej na białą szyję spadły, ująwszy w dłonie, biegała po ciasnej izdebce. — Wołaj mi sługi co prędzej. On może przybyć co chwila, a ja nie będę gotowa. Mój król, mój pan, August. Zaklika wybiegł, zawołał na sługi, a sam siadł na wschodach i niemy, zbolały, półmartwy, nie mógł już z miejsca się ruszyć. W zamku wrzawa była niezmierna, dniało. Liczono minuty, liczono sekundy. Nielitościwe bicze smagały dla pośpiechu pracujących. Baterie rosły w oczach, ale i dzień rosnął straszliwie. Najpiękniejszy w świecie ranek majowy wschodził ponad dolinami i góry, z których lekkie mgły wstawały ku niebu. Drzewa pachniały rosą skropione, dyszały wonią łąki rozkwitłe. Cała natura, jak dziecię w kolebce szczęśliwe, budziła się z uśmiechem na ustach. Wśród tego wielkiego spokoju natury w zamku, jak w poruszonym osim gnieździe syczało, ruszało się, roiło. Żołnierze kładli mundury i zbroi kawałki. Starszyzna dobywała najświeższych rynsztunków. Komendant dowiedział się z przerażeniem, iż przeciwko obyczajowi z pilnic ani stół, ani kuchnia królewska, ani zapasy przybyć nie miały. A tu przecież najjaśniejszego pana przyjąć czymś należało. Co tu znaleźć, co by ust pańskich było godnym? Wzięto naturalnie kilka sztuk ze zwierzyńca, znalazła się flaszka wina, ale jak obozowa prostota zastawy stołu miała się wydać w oczach pana tak do wspaniałości nawykłego? Rzeczywiście, jeden był tylko stary kieliszek z herbami saskimi, godzien ust pana, a misy i talerze i reszta ubóstwo gospodarza przypominała. Księża z kościoła pożyczyli obrusa, gospoda dostarczyła wiele. Bez reszty musiano się obejść. Pół kartałny stawiono na przeznaczonych do nich w prędce usypanych bateriach. Było już po czwartej. Czas upływał z szybkością przerażającą. Lada chwilę można się było spodziewać najjaśniejszego pana, który zapowiedział, że z pilnic do dnia wyjedzie. Komendant posłał na wieżę siedmiu wierzchów, wyrostka, aby mu dał znać, gdy na gościńcu od pilnic tuman pył zobaczy. Artylerzyści wcześnie celowali półkartałny tak, aby kule na pewno w słupy bazaltowe biły. Zabawka ta wydawała się im wcale pańską, bo na nic nieprzydatną, ale fantazji musiał król dogodzić. Utrzymywało się tu od dawnych wieków podanie między ludem o jakimś bajecznym oblężeniu, w czasie którego odbite kule na napastników padały. Wszystko stało w porządku i komendant lustrował szczuple swe siły, gdy z wieży chłopak dał sygnał. W tej samej chwili burmistrz, ławnicy, mieszczanie z chorągwiami i w paradzie, niosąc zardzewiałe klucze od śpichlerza wójta miejskiego, wystąpili na gościniec. Na dzwonnicy ludzie oczekiwali znaku, ażeby powitać pana biciem we wszystkie swe dzwony. W miasteczku, co żyło, świątecznie ubrane, zalegało rynek i ulice. Tuman kurzu, widny z daleka, zbliżał się żywo, nareszcie dostrzeżono jadącego przodem wyciągniętym kłusem dorodnego, pięknego, wspaniałej postaci mężczyznę. Za nim gonili adiutanci, szczupły dwór i kilku zaproszonych gości. W oddaleniu drugi orszak, jakby doganiając pierwszy, pośpieszał. Milczenie głuche zaległo szeregi, oczekiwano. Coraz widoczniej rozeznać było można niebieski żustokor króla z haftowaną na nim gwiazdą orła białego. W bramie król ledwie skinął burmistrzowi i ławnikom schylonym do samej ziemi, biegł wprost drogą na zamek. Tu u wrót stała załoga, bito w bęben i komendant wyszedł z raportem. Lecz król zdawał się pomieszany, niespokojny i w złym humorze. Nie odezwał się nawet do nikogo. Zwrócił konia ku baterii przy rear forte, w zwierzyńcu i popatrzył chwilę, nie mówiąc nic. Potem ruszył pod twierdzę na Hannewalde. Przed tą baterią najpotężniejsza masa czarnych słupów, jakby związanych w pęk ogromny, wznosiła się. Widać stąd było wieże, mury i okna świętojańskiej wieży, w których postać biała migała. Ale król nie śmiał podnieść oczów. Po krótkiej chwili zawrócił do zwierzyńca. W tej chwili dobiegł właśnie Wackerbart z Drezna i towarzyszył królowi roztargnionemu, zasępionemu widocznie. Wackerbart stanął z tyłu, nie mówiąc nic. Augustowi śpieszno było. Dał znak, przystąpili artylerzyści do dział i ogromny huk dał się słyszeć, odbity przez okoliczne góry. Ucho czujne byłoby z nim razem pochwyciło krzyk dziwny, jakby rozpaczy i boleści. Król wszakże i towarzyszący mu nie mogli usłyszeć ani zobaczyć nic, gdyż cała ich uwaga zwróconą była na półkartaunę i bastion, do którego podstawy dawano ognia. Pierwszy strzał, skierowany na mur bazaltowy, wprawdzie wybił w nim dziurę, ale żelazna kula rozbryznęła się na kilka sztuk. Komendant przyniósł ją najjaśniejszemu panu. August popatrzał i głową ruszył w milczeniu. Drugi strzał wybierzono już na same słupy rosnące z ziemi u stóp bastionu. Kula została strzaskana i kilka tylko kawałków kamienia odpadło, znać dawniej nadkruszonego. Kazał król, jakby zaparając się coraz, strzelać raz trzeci i czwarty na skały nieco wyżej sterczące. Skutek był ten sam. Kule się roztrzaskiwały, a kamień opadał tylko w tym miejscu, gdzie go trafiły. Słupy wytrzymywały. Za każdym strzałem pękające kule i kamienia odlamy leciały w górę i opadały, nie raniąc nikogo. Jednego tylko królewskiego konia przy Rerford trzymanego uderzył kamień w nogę i trochę skaleczył. Za trzecim też strzałem kawał rozbitej kuli, około 6 funtów ważący, przeleciał przez mury na miasteczko i padł na słodownię, przebijając dach, sufit i rusztowania aż do ziemi. Komendant, zobaczywszy to, pobiegł zaraz zbadać szkodę i kulę z kawałkami drzewa przyniósł przy najpowinniejszym raporcie najjaśniejszemu panu, który raczył ją oglądać.